Panie z Ewangelii według świętego Łukasza, 24 rozdział, werset 1-12 i do tego będę się odnosił. Temat dzisiejszego kazania to jest wielkie zdziwienie, wielkie niedowierzanie, można też powiedzieć, można by to tak przetłumaczyć, bo właśnie według Łukasza w tej Ewangelii widzimy, że zmartwychwstanie Jezusa przede wszystkim niesie ze sobą wielkie zdziwienie. Oczywiście z naszej perspektywy jest to troszkę inaczej, bo my żeśmy zostali dobrze skatechizowani, można powiedzieć, od naszego dzieciństwa. 2000 lat później wydaje nam się, że wszystko jest takie jasne, zrozumiałe i oczywiste, tak? Że skoro Jezus umarł, to też zmartwychwstał. Ale Łukasz właśnie przypomina nam, że stało się coś wielce nieoczekiwanego, coś wielce niezwykłego, to, że po prostu takie rzeczy się nie dzieją. Słuchajcie, kobiety, zwróćcie uwagę, że kobiety, które poszły tutaj do grobu, 24 rozdział, werset 1, wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały i zastały kamień odwalony od grobowca i nie znalazły Pana Jezusa, tak? Czyli zobaczcie, kobiety przede wszystkim, które szły do grobu, to nie były kobiety, które sobie myślały, przyjdziemy do grobu i zaśpiewamy tego poranka hymn Charlesa Wesleya, Pan zmartwychwstał, jest z nami. Nie poszły do grobu, by zaśpiewać inny wspaniały hymn, zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Kobiety też nie poszły do grobu, myśląc, co prawda niesiemy sobie wonności, by namaścić martwe ciało, ale miejmy nadzieję, że jednak powstał z martwych. Tak? To nie była ich intencja, to nie był jej zamiar. Poszły raczej namaścić swojego mistrza, według Łukasza też wielkiego proroka. I tak naprawdę nikt w tym miejscu nie oczekiwał cudu nowego życia. Oczywiście powinno nas to tym bardziej dziwić, że w Ewangelii Łukasza, tak jak ją czytamy od początku, Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał to, co się ma wydarzyć. Już chociażby z początkiem swojej podróży do Jerozolimy, która trwa tak mniej więcej od drugiej części 9 rozdziału, przez kolejne 10 rozdziałów, Pan Jezus wielokrotnie przez przypowieści, przez nauki i też wprost mówił uczniom, że musi wiele wycierpieć, musi być odrzucony przez religijne autorytety, przez starszych, przez arcykapłanów i uczonych w piśmie, musi być zabity, a trzeciego dnia wskrzeszony. Pierwsza taka jasna zapowiedź znajduje się w 9:22. Potem kilkakrotnie jeszcze do tego nawiązywał w różnych przypowieściach i po trzech razach czytamy Łukasza w 18 rozdziale. Oni jeszcze, uczniowie, nadal nie rozumieli, co Jezus mówi. Zwróćcie uwagę, 18:31-34. A wziąwszy z sobą 12 rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i obchowają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Także uczniowie, słuchajcie, uczniowie w Ewangelii Łukasza słyszą słowa, ale ich nie rozumieją. Słyszą, ale nie przyjmują. Zresztą z nami jest czasami podobnie, tak? Z ludźmi jest podobnie, że wiele razy słuchamy czegoś, ale trudno nam w to uwierzyć. Trudno jest to przyjąć jako taką swoją własną prawdę. Ludzie słyszą dźwięki słów, lecz nie przyjmują tego, co słyszą i nie rozumieją tego, co słyszą. Czasami wręcz zagłuszamy słowa innych przez co? Przez to, że sami mówimy, tak? Ktoś zaczyna jakiś temat, a my ten temat już dobrze znamy, włączamy się w konwersację i oczywiście opowiadamy tutaj nasze zrozumienie, nasze interpretacje tych rzeczy. Także to jest wielkie niezrozumienie, wielkie zdziwienie w tej Ewangelii. Zwróćcie uwagę, że nawet jeszcze po zmartwychwstaniu, kiedy dwóch uczniów ucieka z Jerozolimy, bo na to wskazuje język grecki, że oni nie, po prostu nie podróżują sobie tak sobie do Emaus, ale ze względu na to, co się przed chwilą wydarzyło, uciekają z Jerozolimy do, właśnie do Emaus. Oni też, słuchajcie, nie rozumieją. Nie rozumieją, nie wierzą, chociaż sam zmartwychwstały już zaczął z nimi rozmawiać. Posłuchajcie tego. Gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi, lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości, dziwili się, rzekł im. Macie tu co do jedzenia? Kiedy oni to zaczynają rozumieć? Dopiero kiedy Jezus złamał chleb. Dopiero kiedy słowa stały się czynami. Także to, co Jezus do nich mówi, brzmi jako rzeczy nowe, jako rzeczy dziwne. Dlaczego tak jest? No słuchajcie, w tamtych czasach ortodoksyjni Żydzi, jeśli wierzyli i wierzyli w zmartwychwstanie, to wierzyli, że takie zmartwychwstanie nastanie dla wszystkich sprawiedliwych na końcu czasu. I że powstaną do życia sprawiedliwy Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy sprawiedliwi aż po ostatnich męczenników. Także wierzyli, że kiedyś nadejdzie dzień na końcu czasu, kiedy wszyscy otrzymają nowe ciała. Ale nikt się nie spodziewał, że nagle oto pośrodku tamtego świata, pośród tego starego świata, jeden człowiek umrze i zmartwychwstanie do zupełnie nowego życia, podczas gdy właśnie cały świat będzie się toczył jakby dalej. Nie rozumieli tego. Zobaczcie, kiedy kobiety przyszły do 11, czytamy w 24:11, słowa te wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Także kiedy apostołowie usłyszeli sprawozdanie z ust kobiet, to brzmiało to dla nich jak jakaś popularna fantastyka. Fajnie jest oglądać podróże w czasie, ale wszyscy wiemy, że dzieje się to tylko w filmach, tak? Że to jest nierealne, nierzeczywiste. Także pomyśleli sobie przy tym pewnie, że no kobiety, wiadomo jak to kobiety, nad wyraz uczuciowe, nad wyraz emocjonalne i pewnie lekko sfiksowały z powodu tego przeszywającego smutku i jeszcze w dodatku braku snu ostatniej nocy. Także takie było pewnie ich myślenie o sprawozdaniu kobiet. A swoją drogą ciekawe jest to, że właśnie Łukasz uwiarygadnia zmartwychwstanie Jezusa właśnie przez kobiety. Właśnie przez kobiety. I to wielu twierdzi, że jest tym bardziej wielkim dowodem na moc, jaka się okazała na tym świecie, moc zmartwychwstania. Zobaczcie, w starożytności, w Mezopotamii, w Egipcie, w Kanaanie, tak, na ziemi, gdzie żył Izrael, później w starożytnym Egipcie, kobiety nigdy, prawie nigdy nie występowały w sądzie w roli świadków. Zwróćcie uwagę, że w Izraelu starsi, sędziowie miast, byli nimi mężczyźni. Na przykładach, w wielu przykładach biblijnych widzimy, że świadkami też byli mężczyźni. Więc stereotypowo dziwne było myśleć jako o kobietach, jako o tych, które uwiarygadniają najważniejsze wydarzenie w historii świata. To było nie do pojęcia wręcz, nie do pojęcia. A jednak, i to kobiety pierwsze wierzą. Zwróćcie uwagę, że to kobiety pierwsze wierzą. Dlaczego? Ponieważ mają wskazówkę z nieba. Mają wskazówkę z nieba. I to jest tak, jak dzieje się w wielu apokalipsach w Biblii. Czy to w księdze Ezechiela, czy Daniela, czy apokalipsie Jana. Na drodze staje anioł i anioł właśnie, czy aniołowie, objaśniają to, co się wydarzyło. Aniołowie mówią do kobiet, że kluczem w tym wszystkim do zrozumienia tego, co tu ujrzały, tego pustego grobu, tego, że Jezusa tutaj nie ma, jest pamięć o tym, co powiedział Jezus. A co powiedział Jezus? No Jezus od początku uczył uczniów jednego najważniejszego schematu, który jest niezwykle ważny, żebyśmy my go pojęli. Ale znowu, nie chodzi mi, kiedy ja mówię pojęli, to nie chodzi mi o to, żebyśmy intelektualnie przyjęli. Bo uczniowie też słyszeli cały czas słowa Jezusa, tak? Do nich docierały te dźwięki, ale oni nie przyjęli tego jako taka prawda, która kształtuje ich życie, tak? Jako prawdę, która kształtuje w ich życie. A co Jezus nauczał od samego początku? Jezus nauczał, że życie polega na cierpieniach, a dopiero potem na wywyższeniu. Czyli najpierw przychodzi cierpienie, potem wywyższenie, tak? Jezus cały czas mówi, że ptaki mają gniazda, lisy mają nory, Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. On idzie do Jerozolimy po co? Od samego początku wiem, że idzie po jedną rzecz, po to, żeby umrzeć na krzyżu. I to jest w zasadzie ten schemat, który Ewangelia Łukasza bardzo mocno przed nami rysuje. I to powinno, że tak powiem, być zastosowane w życiu wszystkich uczniów Chrystusa, w całej historii, że najpierw udręki, najpierw cierpienia, potem wywyższenia, tak? Potem wywyższenie. Jak wiecie, od początku Biblia mówi o tym, że człowiek idzie na skróty. Najpierw chce chwały, nie? Najpierw chce poznania dobra i zła, dlatego sięga po zakazany owoc, a potem dopiero się zastanawia, o co chodzi w tym życiu, tak? Kiedy wszystko jest już zniszczone i powykręcane. Bóg mówi, schemat jest inny. Najpierw przechodzimy przez cierpienia, najpierw przechodzimy przez udręki, aby być wywyższeni przez Boga. Kobiety w to wierzą. Kobiety zyskują wgląd dzięki właśnie zwiastowaniu aniołów i idą. Idą i zwiastują. To jest ta rzecz, która zmieniła ich życie. Zobaczcie, oni w mocy, można powiedzieć, z nieba, idą i zaczynają rozgłaszać to, co się stało. I teraz, kiedy Piotr to słyszy, on rzeczywiście trochę sceptycznie biegnie do tego grobu, wchodzi, patrzy, ale w nim jeszcze nie następuje taka przemiana, jak w kobietach. On wraca i nie mówi nic. Jest zdziwiony. On jeszcze się nie ruszy, dopóki nie ukaże się Jezus, dopóki nie zstąpi Duch Święty 50 dni później. On jeszcze nie za bardzo wie, jak to zastosować w życiu, a kobiety już wiedzą. Kobiety, to tak to już w Biblii też często jest, że kobiety wbrew ich głupim mężom o wiele więcej wierzą, o wiele więcej wiedzą. Pamiętacie Izaaka, który kogo umiłował bardziej, Ezawa niż Jakuba, tak? Natomiast Rebeka od początku wiedziała, kto jest tym wybrańcem Bożym i kto będzie służył i panował nad innym, tak? Także widzimy często, że kobiety pierwsze wierzą i tak samo tutaj. Kobiety, można powiedzieć, uwierzyły 50 dni przed apostołami. Kobiety w tej mocy z nieba poszły wcześniej, już zostały, można powiedzieć, apostołkami Chrystusa i opowiadając o Jego wielkim dziele. Także drodzy, opowiadanie Łukasza o tym niedzielnym poranku jest bardzo dobrym przypomnieniem dla nas wszystkim o tym, że działa łaska, moc Boża i przypomina nam o tym, gdzie my jesteśmy w naszym życiu. My też często, słuchajcie, słyszymy słowa Jezusa. My się tutaj z Markiem produkujemy każdego tygodnia, żeby jak najlepiej przedstawić wam schematy Boże. I my często też czytamy o Słowo Boże i się przygotowujemy. I słyszymy, czy czytamy te słowa Jezusa i te rzeczy nam się ciągle wydają nierealne często, tak? Często tak jakby słyszymy ich dźwięk, a jakby one nie stają się, nie są częścią naszego wnętrza, jakby nie zmieniają nas, tak? Jesteśmy czasami pod wrażeniem Bożego Słowa, potrafimy nawet się wzruszyć, potrafimy uronić łezkę, czasami jesteśmy zmieszani naukami Jezusa, ale jakoś czasami to Słowo nie porywa nas naprawdę do działania. Także wydaje się, że powinniśmy wiedzieć lepiej, a rzeczy nadal nas zaskakują, pomimo tego, że Duch Święty został wylany i działa. Zobaczcie, nawet mamy ciągle problem, by wierzyć Jezusowi w podstawowy schemat. Najpierw cierpienie, a potem wywyższenie. Tak? Ja ciągle się dziwię, dlaczego w życiu rzeczy nie układają się tak, jak powinny. Dlaczego są przeciwności, tak? I mogę się na te przeciwności denerwować, frustrować. Mogę, nie wiem, czasami z obrazu do Pana Boga mówić, ach, no co to znowu, po co znowu, tak? Ale Bóg wie lepiej, tak? Bóg wie lepiej, że te rzeczy służą czemuś dobremu. One służą właśnie wzmocnieniu naszej wierności, oddania służą naszej dojrzałości i służą temu, żeby Boża łaska tym bardziej obfitowała w naszym życiu. Tak, żeby to Boża łaska, kiedy my jesteśmy już sprowadzeni do naszej bezsilności, żeby wtedy jeszcze Boża łaska bardziej, jak ten diament, świeciła w naszym życiu. I tak mi się wydaje, że to jest poniekąd jedna strona medalu w naszym życiu, że te rzeczy ciągle nas zaskakują, chociaż nie powinny. Powinniśmy naprawdę uwierzyć w to, że w tym życiu póki co będziemy borykali się z różnymi przeciwnościami, będziemy borykali się z cierpieniem. Najpierw cierpienie, potem wywyższenie. I myślę, że tak samo będzie z naszym zmartwychwstaniem, jak ze zmartwychwstaniem Jezusa. Niby o tym coś wiemy, niby słyszeliśmy, ale pewnie nas nadal zaskoczy. I to zaskoczy w takim najlepszym sensie. Też ciekawe jest to, że jak tutaj zauważa wielu komentatorów, że dopiero w kolejnym opowiadaniu, bo zaraz po tym opowiadaniu z początku 24 rozdziału jest właśnie to opowiadanie o uczniach w drodze do Emaus i widać w tym opowiadaniu, o co chodzi w sprawach wiary. Nie? Uczniowie idą, uczniowie słyszeli, uczniowie nawet rozmawiają z Jezusem, on im wszystko wykłada i zobaczcie, pod koniec nawet tej rozmowy nadal nie wierzą. Nadal nie wierzą, nie wiem, jakoś głupio się radują, można powiedzieć. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości, dziwili się, tak? Jezus co zrobił? Jezus złamał chleb. Zobaczcie, że w życiu chrześcijańskim chodzi nie tylko o słuchanie, ale też o doświadczanie, o wdrażanie Słowa Bożego, tak? Słowa, nie chodzi tylko o słowo jako intelektualne poznanie, ale oczy uczniów, zobaczcie, są otwarte podczas łamania chleba. Dlatego tak często się mówiło i to też reformatorzy powtarzali, że słowo i akcja. Słowo i akcja idą w parze. I tak jest na początku, kiedy Bóg wypowiada słowa, akcja się dzieje, świat powstaje, dni się zmieniają, dni się wypełniają. Także słowo i akcja zawsze idą w parze. Słowo to nie tylko jakaś intelektualna czynność. Gdyby tak było, to dziwne by to było nasze nabożeństwo. Wiecie dlaczego? Bo bym miał dzisiaj przed oczyma takie same siedzące mózgi. Takie bez ciał, tylko takie mózgi by tu leżały. I to by było wtedy intelektualne podejście do Słowa Bożego, ale nie. Słowo i czyn, tak? Słowo musi stać się ciałem, o tym nam mówi ewangelista Jan. Doświadczenie słowa w chlebie zmienia postawy uczniów. Dodaje im odwagi, bo stawia przed nimi perspektywę życia dla Jezusa. Co robią uczniowie? Zobaczcie, co robią uczniowie, kiedy zjedli chleb? Pamiętacie, co oni zrobili? Uciekali, tak? Uciekali. Co robią, kiedy zjadają chleb? Wstają, zawracają i idą do Jerozolimy. Może robią rzecz najgłupszą w swoim życiu, którą byśmy pożałowali. Ale idą właśnie do tego miejsca niebezpieczeństw, tak? Idą do tego miejsca, którego się wystraszyli wcześniej z powodu tego, co się stało z ich mistrzem. Po złamaniu chleba następuje zwrot akcji. Wyposażeni za sprawą słowa chleba zawracają do Jerozolimy i idą tam, gdzie jest niebezpiecznie. Także dostrzegają w tym samym, że ich życie jest życiem w uczestnictwie w życiu Chrystusa. Tak? Tak jak Chrystus cierpiał, tak i oni muszą cierpieć. Tak jak mistrz, tak i uczniowie, można powiedzieć. Tak? Więc nie boją się już tego. Wiedzą, że my musimy, każdy chrześcijanin musi w sobie uosabiać życie Chrystusa. Ciekawe jest to, że gdybyśmy podsumowali różne nauki, które płyną odnośnie życia chrześcijańskiego z Ewangelii Łukasza, to moglibyśmy powiedzieć coś takiego, że życie wiary rozpoczyna się od zdziwienia, tak? Kiedy rzeczy praktycznie są dla nas mało co zrozumiałe. Zaczynamy stawiać pierwsze kroki. Następnie to życie przechodzi do prostego posłuszeństwa. Zrób tak, nie rób tak. Tak? To są takie podstawowe rzeczy, które dzieci się uczą. Robi się to, nie robi się tego. Ale potem, na końcu Łukasz jeszcze nam pokazuje, pod koniec tej Ewangelii, na czym polega wyższy poziom uczniostwa, wyższy poziom udania się za Chrystusem. Zobaczcie, właściwie wyposażeni chrześcijanie przestają bać się cierpień. Raczej, to nie chodzi o to, że przestają, że w ogóle ten strach już w ich życiu jest nieobecny, ale raczej można powiedzieć, że potrafią przezwyciężyć strach dzięki perspektywie Chrystusa. Perspektywie prawdziwej chwały, tak? Zobaczcie, Jezus jako prorok w Ewangelii Łukasza wie od początku, co się z nim stanie. U Marka się trwoży, u Mateusza też, u Łukasza od początku Marek jest, przepraszam, od początku Jezus jest tym, który wie, co się musi wydarzyć. I to jest ta perspektywa, tak? My już poznaliśmy ten schemat właśnie, że najpierw musi być cierpienie, potem może być prawdziwa chwała. Także właściwie odżywieni słowem, właściwie odżywieni chlebem, chrześcijanie nie boją się trudu, nie boją się wyzwań. Wiedzą, że to jest ten podstawowy schemat życia. Zawracają z tej drogi ucieczki do Emaus, by udać się do Jerozolimy, tam gdzie jest gorąco i niebezpiecznie. Tak? W Starym Testamencie też często widzimy, że pewnym mężom Bożym brakowało pewnej odwagi, tak? Uciekali. Ale właśnie zobaczcie tutaj, ci uczniowie zawracają, aby pójść i głosić prawdę o Jezusie. I to wcale nie jest łatwe i przyjemne, bo jak wiemy, na początku apostołowie są schwytani, wtrąceni do więzienia, zganieni, czasami dostają jakieś baty, tak? Ale czynią to wszystko w mocy Bożej. Także to, co się dzieje, słuchajcie, z uczniami w drodze do Emaus, dzieje się też poniekąd z nami każdej niedzieli. Jezus spotyka nas w drodze odwrotu. Jezus spotyka nas, gdy wydajemy się poniekąd pokonani. Jezus spotyka nas w naszej ignorancji często, bo my czasami, kiedy tu przychodzimy na nabożeństwo, to myślimy, że Jezus nie zwyciężył tego świata przez krzyż. Nie, przynajmniej takie, z takim negatywnym nastawieniem przychodzimy. Jezus uczniów napomniał. Jezus pouczył uczniów o sobie, zjadł z nimi chleb. I tak samo jest z nami. Tak? Każdej niedzieli Bóg przypomina nas, przywraca nas do właściwej misji, zadania. Najpierw napomina nas w naszej ignorancji, w naszym zdziwieniu. Przyjmuje nas w Chrystusie. I następnie poucza nas, daje komunię, tak, społeczność z sobą, karmi nas z sobą, a potem mówi, idźcie na świat, zmieniajcie go, zwiastując krzyż Chrystusa, zwiastując zmartwychwstanie Chrystusa. Tak? Także Jezus daje się nam poznać przez łamanie chleba, które obrazuje oczywiście największy dowód miłości i służby, jaki ktokolwiek mógł nam zaoferować, ale potem też mówi do nas, idźcie stąd i bądźcie głosicielami Bożego Królestwa. Tak? To jest wasze zadanie. Czy mamy się bać? Może nas strach gdzieś tam paraliżować, ale to właśnie o to chodzi też w krzyżu, że każdy strach, każda przeciwność, każde cierpienie jest przylepiona, można powiedzieć, przybita do tego krzyża, abyśmy odnosili zwycięstwo wielkiego, zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za zmartwychwstanie Chrystusa, za pokonanie śmierci, pokonanie tego świata i Pana tego świata. Dziękujemy, że nie żyjemy w mocy szatana, że nie żyjemy już dłużej w mocy różnych duchów i wymysłów, ale uwolnieni zostaliśmy po to, by żyć dla Ciebie, by służyć Tobie z wdzięcznością i by iść i odważnie zwiastować Twoje zmartwychwstanie i Twoje wielkie rządy tam, gdzie nas, Panie, poślesz i tam, gdzie nas postawisz. Dodaj nam wiary, ożyw nas, spraw, aby też dzisiejszy posiłek okazał się dla nas wsparciem i dodał nam wszelkiej zachęty do tego, by wstępować w ślady naszego Pana. Amen.